Biblię, kto ma, dobrze nosić Biblię. Są także teraz elektroniczne, tak? Także ta Biblia, którą najlepiej się umie posługiwać, która jest dla nas mieczem Ducha Świętego i jednocześnie pokarmem na każdy dzień, powinna być pod ręką zawsze. A otwórzmy psalm pierwszy. Dzisiaj chcemy przyjrzeć się takiemu tematowi: droga sprawiedliwego, a droga bezbożnego. I Biblia wiele miejsc poświęca tej tematyce właśnie. Mówi Biblia wyraźnie o tym, że Bóg ma sprawiedliwych ludzi. I to Bóg udziela swojej sprawiedliwości. To nie jest tak, że ktoś sam sobie przypisuje sprawiedliwość lub uważa się za sprawiedliwego sam z siebie, ale ten, kogo Bóg uważa za sprawiedliwego, kogo Bóg usprawiedliwia, ten jest sprawiedliwy. Tak? Tak mówi Biblia. I usprawiedliwienie, o którym świadczy Biblia, jest to usprawiedliwienie z wiary. Każdy człowiek, który chce żyć w prawy sposób, w sprawiedliwy sposób, który szuka sprawiedliwości, odkrywa, że sam z siebie nie jest w stanie tego osiągnąć. Widzi swoją nieczystość, nieumiejętność, widzi, jak wiele mu brakuje. I wtedy to powoduje, to jest taki Boży plan, żeby zwrócić się do Boga, żeby w Nim upatrywać siłę i moc do życia, świętego życia tutaj na ziemi, oddzielonego dla Boga właśnie, oddzielonego od grzechu, od nieprawości, aby szukać Bożej woli. I w czasach, gdy już się pojawiło Słowo Boże na ziemi, gdy było ono już spisane, można było czytać, od tego momentu można było czytać i rozważać Boże Słowo. I to dawało także ludziom wiarę. A o takim usprawiedliwieniu świadczy Biblia, że ono było już wcześniej, zanim Jezus przyszedł na świat. Usprawiedliwienie z wiary dotyczy pierwszych ludzi już nawet. Zwróćmy uwagę, w Hebrajczykach 11 rozdział, ten psalm pierwszy będziemy trzymać założony, będziemy do niego wracać. W liście do Hebrajczyków 11 rozdział, ono wymienia ten rozdział bohaterów wiary i jednocześnie powtarza tam, że wymienieni ludzie byli sprawiedliwi w oczach Bożych. Można zobaczyć podstawę usprawiedliwienia tych ludzi tutaj w tym fragmencie. Czwarty werset czytamy, 11 rozdział od 4 wersetu. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Widzimy już wyraźnie, dlaczego jego ofiara była wartościowsza. Wiara, tak? Wiara w Boga. I to wiara taka, do której Bóg się przyznaje, nie jest to martwa wiara, nie jest to wiara szatana, który drży i boi się, tak? Ale jest to wiara, w której oddajemy cześć Bogu, w którym deklarujemy poddanie Bogu, posłuszeństwo Bogu, w którym wierzymy w Jego moc, że nie ma nic niemożliwego dla Pana, tak? Wszystko jest możliwe dla Pana, dla Boga naszego. I dalej czytamy: dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Widzimy? Przez tą wiarę właśnie otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. 300 lat chodził z Bogiem. Możemy to sobie zapamiętać. Dla niektórych ludzi 10 lat z Bogiem pochodzić to już ciężka sprawa. Tutaj człowiek chodził 300 lat z Bogiem. I dalej czytamy 6 werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Że jest to czynna wiara. Wiara czynna w miłości, jak inne fragmenty mówią. Wiara, która nie jest tylko ze strachu jakąś wiarą, ale raczej ze czci do Boga i z przekonania, kim On jest właśnie. że ma moc to, czego nie ma, powołać do bytu nawet. Tak? Taka wiara. Siódmy werset mówi: przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Czytamy tutaj, tak? Czyli żadna to zasługa człowieka, to jest wiara, którą Bóg wlewa w serce człowieka po prostu. I każdy, kto to rozumie, każdy, kto przyjmuje taki dar usprawiedliwienia od Boga, jest pełen czci dla Boga, pełen miłości. Właśnie on rozumie wtedy, że zostało okazane mu wielkie miłosierdzie, na które w żaden sposób nie zasługiwał. Też widzi Bożą moc taki człowiek. Widzi, że Bóg prawdziwie istnieje. Widzi, że Bóg jest dobry, że nagradza tych, którzy Go szukają, że Jego nagradza także, dając Mu pokój, dając Mu swoją sprawiedliwość, poczucie wartości, świadomość tego, że jest dzieckiem Króla, że jest dzieckiem Bożym i że Bóg nie porzuci go ani nie opuści nigdy. I chociaż przechodzi taki człowiek przez doświadczenie i przez próby, to jednak pokój Boży cały czas mu towarzyszy. Cały czas towarzyszy mu także Pan, który jest wierny, tak mówi Biblia. Drugie miejsce, które też bardzo ważne tutaj, jeśli chodzi o usprawiedliwienie, w liście do Rzymian, 4 rozdział, 20 werset, jest taki krótki fragment tu, który chciałbym przeczytać. 4 rozdział listu do Rzymian, to się zaczyna właśnie w 4 rozdziale pod koniec. Przykład Abrahama, który miał obietnicę potomstwa i było to w sytuacji, gdy już było to po ludzku niemożliwe, tak? Czyli już po ludzku było niemożliwe. To jest właśnie wiara i uniżenie przed Bogiem. Ja nie nadaję się, nie mogę, nie umiem, ale Ty, Boże, możesz i na słowo Twoje robię. Tak zrobił Piotr, gdy zapuszczał sieci. Całą noc ciężko pracował, był rybakiem od wielu lat. Jezus nie był rybakiem, ale on posłuchał Jezusa, powiedział: na słowo Twoje zarzucę sieci. To jest drżenie przed Bożym Słowem, przed autorytetem Bożego Słowa. Tak? Na słowo Twoje zanurzę, wypłyniemy. I tak samo tu było u Abrahama. To jest naśladowanie wręcz, można powiedzieć, wiary Abrahama. 20 werset mówi: i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Bóg wytwarza tę wiarę przez swoje słowo. Gdy wspominamy Jego obietnice, gdy przypominamy sobie z Biblii, kim jest Bóg, jakie są Jego cechy, to daje nam wzmocnienie. Wzmocnienie i niedowiarstwo musi czmychać wtedy, tak? I zobaczmy 21 werset, do czego to prowadzi. Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Właśnie ta wiara została poczytana za sprawiedliwość. Chcę jeszcze zaznaczyć, że jest to wiara żywa. My nie mówimy o martwej wierze. Niedawno słyszałem, jak młody taki dziwny trochę chłopak, nie wiem, czy zrównoważony psychicznie, na YouTube właśnie tak się strasznie cieszył, że protestanci to oni nie wiedzą o tym, że mają uczynki wykonywać i że no, jakiś dziwny człowiek, po prostu właśnie więcej uczynków będzie dobrych, bo Bóg mi przygotował te uczynki, Bóg dał mi miłość do Niego, miłość do ludzi. Bóg to dał, a nie ja sobie wytworzyłem i nie robię tego ze strachu, żeby zapracować na usprawiedliwienie, bo sprawiedliwienie przyjąłem przez wiarę, zostałem usprawiedliwiony i ja oddaję cześć memu Bogu, że żadnymi uczynkami nie jestem w stanie tej sprawiedliwości osiągnąć, a właśnie uczynki przychodzą mi dość lekko później czynić. Jeśli przypomnę, jaki jest Bóg, jeśli będę wzmocniony wiarą, tak jak tutaj pisze, tak, od Boga, i Bóg przyznaje się do takich ludzi i jest blisko nich i pomaga im i mają wielką wdzięczność dla Boga, całe życie będą Boga chwalić za to, wywyższać. Także to jest duże nieporozumienie, takie spłycenie, że gdzieś tam coś protestanci, może gdzieś tam są jacyś tacy ludzie dziwni, ale ludzie Biblii, ludzie, którzy kochają Jezusa, narodzeni na nowo, na pewno nie mają takiej postawy. I 23 werset teraz czytamy, a nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na Niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. I my mamy w to wierzyć i to jest siła naszego życia. I 5 rozdział, 1 werset, to jest kontynuacja tej myśli. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I u góry pisze, z jakiej wiary. Jest to wiara, że Jezus został wydany za moje grzechy, w tym się mieści to, że ja rozumiem, że byłem grzesznikiem, upadłym, zgubionym, po prostu całkowita deprawacja, nie tam jakieś, że coś było dobrego we mnie. Nie szukam nic takiego dobrego, tylko przyznaję się przed Bogiem i wierzę, że Jezus poniósł karę, która mi się należała sprawiedliwie, tak? I wierzę, że On został wzbudzony z martwych i to się stało dla mojego usprawiedliwienia i sprawiedliwość Boża została mi przypisana. Po prostu jestem pewny tego. I tu słowo mówi, że pokój mamy z Bogiem, 5 rozdział, 1 werset, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Natomiast Biblia mówi, że bezbożni nie mają pokoju. I jest wojna między nimi a Bogiem, tak naprawdę. Dlatego, że Bóg nienawidzi grzechu. Bóg jest święty. I Bóg tylko szanuje to, co jest Jego, po prostu. Wiemy z Biblii też, że Bóg jest dobry. Z drugiej strony, my zwróćmy uwagę na Psalm 25, tutaj tak jako równowagę. I dobroć Boża prowadzi do upamiętania ludzi. Różne miejsca w Biblii o tym mówią, ale 25 psalm, 8 werset, Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Bóg wskazuje, jaka jest Jego droga. W czasach, gdy było prawo mojżeszowe i dla Izraela, Bóg wskazywał na prawo Mojżesza, podane przez Mojżesza, na przykazania, w których też bardzo dużo jest mowy o modlitwie, o zwróceniu sercem do Boga i o przestrzeganiu tych przykazań. Ale tam głównym motywem prawa było miłość do Boga i miłość do bliźniego. Na tych dwóch przykazaniach zasadza się całe prawo, tak nauczał Pan Jezus, tak? I apostołowie. I każdy grzesznik, który chciał zmienić swoje życie, to mógł otrzymać wskazówki, jak żyć. Ta droga, wskazanie drogi, to jest wskazanie stylu życia. Jaki styl życia jest miły Bogu. I teraz właśnie zajrzyjmy do psalmu 1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Czytam od 1 wersetu. Ani zasiada, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Tutaj widać dramat życia ludzi. Dwa rodzaje ludzi widzimy. Jedni ludzie, którzy są pobożni, sprawiedliwi, i drudzy ludzie, którzy są bezbożni. Żyją po swojemu, według swoich bezbożnych pożądliwości, namiętności, według modły tego świata, też Biblia mówi, dlatego że diabeł zrobił tu cały system wartości i ma swoich tak zwanych ewangelistów, którzy to propagują, media i tak dalej. W władzę różnego rodzaju, sztuka, kultura i tak dalej, wszystko to propaguje te, między innymi te modły tego świata. I dramat pewnych ludzi polega na tym, że droga ich, ten szósty werset tak się kończy, droga, czyli ich życie, wiedzie donikąd. To jest straszne. Nie ostoją się na sądzie, zobaczcie, jeszcze w piątym wersecie czytamy, tak? Nie ostoją się na sądzie i ciekawa rzecz, w zgromadzeniu sprawiedliwych nie mogą się ostać. Spotykamy niekiedy takich ludzi, którzy chcą być sympatykami, tak? W zborach. Oni przychodzą tam na jakieś nabożeństwa, podoba im się atmosfera, klimat, miłość, ciepło takie rodzinne i inne rzeczy. Może też czują atmosferę wiary, może jak Saul, któremu Dawid przygrywał i Saul miał takie napady szału i tam w oryginale jest napisane, że nawet prorokował. Jak o tym myślę, to trochę i śmieszne, i tragiczne. To znaczy, że bredził tam coś i wykrzykiwał coś i mieszał to ze Słowem Bożym, z jakimiś urojeniami swoimi po prostu. Ale wtedy, gdy Dawid grał na harfie, to on się uspokajał. Ten sam odchodził, to zły duch. I on, zeszło z niego to. Tak bywa też z niektórymi ludźmi bezbożnymi. Przychodzą na zgromadzenia chrześcijańskie, albo nawet regularnie, mogą nawet przychodzić do pewnego czasu, ale nie zmieniają swojej drogi. Nie wchodzą na drogę usprawiedliwienia z wiary. Prawdziwie, tutaj bardzo dużą przeszkodą jest to, gdy my szukamy swojej sprawiedliwości, gdy my porównujemy się do innych ludzi, gdy uważamy się, że wcale nie byliśmy aż takimi strasznymi grzesznikami. To jest paradoksalne, ale dla ludzi tak zwanych porządnych często to jest wielka przeszkoda. Uważają, że cóż tam. Nie byłem wcale taki zły, całe życie Boga szukałem. Może zaprosiłem Jezusa jeszcze, jest okej. Czego wy chcecie ode mnie? Ale po zaproszeniu Jezusa jest pytanie, co się zmieniło? Tak? Co się zmieniło w twoim życiu? Znane są przykłady młodzieży, która na grupie domowej zaparza herbatę, modli się pięknie i pomaga, a później wieczorem bierze plecak z innym ubraniem i idzie gdzieś tam trawę palić z kolegami na przykład. Albo idzie na jakąś dyskotekę gdzieś w innym już ubranku, z innym słownictwem. I coś innego jest w ich sercach po prostu. Mają pasję zupełnie inną. Jezus mówił, jeżeli ktoś się napije wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. To znaczy, że człowiek będzie miał zadowolenie w Bogu. Jeżeli nie ma człowiek zadowolenia w Bogu, tylko w czymś innym szuka tego zadowolenia, znaczy, że się nie napił tej wody, którą Jezus daje. I on potrzebuje nawrócenia, on potrzebuje Ewangelii taki człowiek. Potrzebuje prawdziwie narodzić się na nowo. I tutaj testem takim właśnie jest między innymi, czy ostoi się w zgromadzeniu przez 2 lata na przykład, albo 3 lata, albo 10 lat. Można zapytać. Ja spotykałem zawziętych ludzi, taki jeden u nas gość przychodził, to chyba z rok. Ja tak się zastanawiałem, kiedy już wreszcie odejdzie. Wybaczcie, ale chodzi o to, że dlaczego? Dlatego, że rozmawiając o grzechu, on nie chciał w ogóle o tym mówić. Nie chciał przyznać nawet, że jest grzesznikiem ten człowiek. Ale się bardzo dobrze u nas czuł. I mówię, Boże, coś z nami chyba nie gra już. Nie jest w porządku, żeby tak długo zawzięty bezbożnik, uparty, co nie chce przyjąć Twojej sprawiedliwości, siedział i dobrze się czuł. I się udało chyba parę kazań takich powiedzieć, że już nie za dobrze się poczuł. Jakoś wreszcie dotarło do sumienia tego człowieka. Ja się modlę o niego, chciałbym, żeby się nawrócił, ale żeby przychodził tylko i klaskał, jak ja fajnie kazania mówię, to ja nie chcę. Nie chcę i nie chcę, żeby było więcej takich ludzi, tak zwanych takich sympatyków, którzy będą się dobrze czuć po prostu, będąc w swojej pysze, zarozumiałości, w swojej własnej sprawiedliwości właśnie i jeszcze porównującej się do innych ludzi i cieszących się, że fajnie tu jest. Biblia mówi wyraźnie w 5 wersecie, nie ostoją się grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Jest jeszcze jeden taki psalm, w którym psalmista na początku widzi drogę, widzi jak powodzi się bezbożnym i zazdrości im. Mówi zaraz, no ja tutaj codziennie jestem karcony. Tak to jest, gdy się żyje z Bogiem. Sumienie mamy bardziej wrażliwe, tak? I nie możemy tak sobie grzeszyć i sobie tak żyć, byle jakim życiem. Nie da się tak. Ten, kto naprawdę jest narodzony na nowo, Biblia mówi, że Ojciec karci go. Potem poznajemy między innymi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że przyjmujemy karcenie Boże w naszym życiu. I teraz pytanie, ja tu jestem karcony, bo tam źle pomyślałem o kimś albo coś takiego, a tamten sobie gada bezczelnie na ludzi, łapówki bierze, inne tam rzeczy i się powodzi mu i w ogóle no żyć nie umierać, można powiedzieć, tak? Niektórzy tacy ludzie też są z wielką czcią chowani. To jest... My tu zwróćmy uwagę teraz na Kaznodziei Salomona właśnie. Tekst z Kaznodziei Salomona, 8 rozdział. Właśnie teraz chciałbym przeczytać kilka takich miejsc do rozważenia, na czym polega problem. Diabeł kusi ten świat wierzących, żeby schodzili z drogi Bożej, żeby szli inną drogą, drogą tego świata. Proponuje im łatwy zysk, żeby tylko się sprzedać, oszukać coś. To jest wstyd czasami. Ja taki znam historię takiego pastora, który obejmował zbór w jakimś mieście i tam u nich tam się płaciło za bilety i tam coś, on chciał oszukać o 10 centów. Ten pastor, takie pokuszenie przyszło, że a tam nie wydam 10, coś tak jakoś to będzie. Ale sumienie go ruszyło i zapłacił dokładnie, a facet, który to brał te pieniądze, mówi, a właśnie na pana patrzyłem, bo ja słyszałem, że pan ma to być pastorem teraz i tak się przyglądał. Brat podziękował Bogu, że za 10 centów nie sprzedał Chrystusa. Dla takiego zysku, dla takich marności są inne rzeczy, łapówki, oszukać, ukłamać, gdzieś tam coś zrobić, podeptać kogoś po głowach ludzi gdzieś do celu. Niektórzy mówią jeszcze w chrześcijaństwie, że tym mierzą właśnie sukcesem tak zwanym, szczególnie w materialnych rzeczach, w zdrowiu, mierzą powodzenie, że jest błogosławiony człowiek właśnie. On jest strasznie błogosławiony. Nie dorównamy do błogosławionych w świecie, w cudzysłowie. Do tego Gatesa, tam IBM, właściciela, czy do innych tam bezbożników. Nie dorównamy. Kto chce w tych wyścigach startować, to w ogóle nie rozumie Nowego Testamentu, nie rozumie podstaw, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. Kaznodziei, 8 rozdział i 10 werset niżej też. To wszystko widziałem, zwracając swoją uwagę na to wszystko, co się dzieje pod słońcem, dopóki człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie. Widziałem też, jak bezbożnych chowano z czcią. Natomiast musieli odejść z miejsca świętego ci, którzy postępują uczciwie i byli zapomniani w mieście. To również jest marnością. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Dlatego, że bezbożnik postępuje źle i mimo to długo żyje. I popatrzcie, że to na tym się nie kończy. Ten Kaznodzieja mówi dalej jednak: ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza. Tak? I ten psalmista, o którym mówiłem wcześniej, to jest, zdaje się, 73 psalm, on mówi, że dopiero jak spojrzą na koniec drogi tych bezbożnych, że są postawieni na śliskim gruncie, że giną z przerażenia, że później już nie ma dla nich ratunku w pewnym momencie, to on wtedy zobaczył, że ta droga jest tragiczna. Ona właśnie, jak psalm pierwszy mówi, wiedzie do nikąd. My musimy uzbroić swoje myśli tym słowem. Tak jak tutaj ten kaznodzieja, który w pewnym sensie sam do siebie jakby mówi, on widział, my też widzimy takie rzeczy. Widzimy różnych bezbożnych, wyglądających na szczęśliwych. Były pogrzeby różnych u nas polityków, to i był Dalej Lama to nie, ale jakiś tam z Tybetu jakiś był i mówił, to taki święty człowiek. I jakoś modłę zaniósł. Tam jakiś inny katolicki też zaniósł, że to święty. Tam jakiś jeszcze inny człowiek też mówi, że to święty i bardzo dobry człowiek był i tak dalej. Tyle ludzi się zebrało. Transmitują na cały kraj. I natomiast tutaj czytamy, często bywa tak, że ludzi, którzy postępują uczciwie, ludzi, których świat nie był godny, są oni w poniewierce, są wzgardzeni. W Kościele też tak bywa. W historii Kościoła się mówi na przykład o Marcinie Lutrze, że wielkie odnowienie w Kościele i tak dalej, ale prawie nic nie wiemy o braciach, którzy wierzyli tak jak my i których także protestanci topili w wodzie, dlatego że byli ochrzczeni. I kamień przywiązywali do szyi i palili na stosach także, niestety. Prostych, wierzących ludzi, wierzących w Słowo Boże, tak jak jest napisane. Ich nie wspomina się, nie ma, zniknęli, ale wiara chrześcijańska utrzymała się właśnie dzięki takim ludziom, którzy ponad wszystko nie umiłowali swojego życia bardziej niż śmierć właśnie i uznali, że trzeba być wiernym Bożemu Słowu. Wracając do psalmu pierwszego, zobaczmy teraz pierwszy werset. Tutaj są trzy charakteryzacje pobożnego. Tak? Trzy takie cechy, bardzo ważne cechy. Ten szczęśliwy, to innymi słowy, błogosławiony. W Nowym Testamencie to jest słowo makarios i ono oznacza kogoś przeniesionego do innej rzeczywistości. Ja lubię tak patrzeć na to. Nie tylko szczęśliwy. Szczęśliwy to może być głupi. Jeszcze ktoś. Sorry, ale ten przeniesiony do innej rzeczywistości to jest taki, na przykład dwóch ludzi możemy sobie wyobrazić. Dwóch ludzi ma podobne doświadczenie. Jeden złorzeczy Bogu, narzeka na ludzi, na sytuację, na kraj, na wszystko, a drugi wielbi Boga, wie, kim jest Bóg, ma to w sercu mocno wpojone, oddaje Bogu chwałę i oczekuje wybawienia od Boga i ma odpocznienie w tym i ma pokój. Jeden jest rozdrażniony, drugi ma pokój. Dwóch ludzi nie ma pracy, jeden jest załamany, nie chodzi na nabożeństwa, na przykład nie czyta Biblii, nie modli się i tak dalej. Drugi człowiek chodzi w Duchu Świętym, chodzi w zaufaniu do Boga, ma odpocznienie. Jest przeniesiony do innej rzeczywistości? Ewidentnie. To nie jest bezmyślna radość, to nie jest radość głupiego. To jest radość wierzącego, który ufa Bogu i ma odpocznienie w swoim Panu. Odpocznienie w Słowie Bożym, odpocznienie w Chrystusie, odpocznienie w wierze. I jest możliwy taki stan. Tak samo, gdy atakują choroby. Ja pamiętam, jak kiedyś ja byle czego się bałem. Raz ze wzrostem wiary, ze wzrostem poznania Boga, mogę inaczej reagować na te różne sytuacje. Przyjść do Boga, uwielbić Boga, że jest moim lekarzem, zaufać Mu, skupić się na najważniejszym, co mam teraz robić. I On daje mi siłę do wykonania różnych rzeczy i mogę przejść ponad tym wszystkim, przepłynąć. To jest właśnie ten Makarios, błogosławiony, przeniesiony do innej rzeczywistości. I właśnie jaki to jest ten człowiek, jakie cechy tutaj pierwszy werset wymienia. Po pierwsze, nie idzie za radą bezbożnych. Mamy różne problemy w życiu. Mówimy tutaj o praktycznym życiu teraz, o praktycznej sprawiedliwości. O praktycznym naszym życiu mówimy teraz. I ten psalm o tym mówi właśnie. Komuś brakuje pieniędzy, jakieś problemy ze zdrowiem, czy jakieś inne tam sytuacje. Niektórzy ludzie idą za radą bezbożnych. I nawet gdy ci bezbożni coś im obiecają, to już oni mogą spokojnie spać. To jest bardzo ciekawa historia. Natomiast gdy Bogu coś powierzą, w cudzysłowie powierzą, to nie mogą spać. Czy bardziej ufanie człowiekowi, którego się widzi, niż Bogu, którego się nie widzi. I rady bezbożnych są okropne często. My tutaj możemy zobaczyć na to w przypowieściach Salomona, pierwszy rozdział, na przykład. Mnóstwo w Biblii mamy takich rzeczy. Przypomina mi się, jak syn Dawida zakochał się w siostrze swojej, tak? I taki bezbożny, chytry lis podpowiedział mu, co ma zrobić. Połóż się, udawaj chorego, tak? Co z tego się narobiło później? Została ta kobieta zgwałcona. O, James idzie. Chodź, chodź, bracie. To nasz przyjaciel, tak? Chodźcie. Dziewczyna. No, no. Dziewczyna została... No, chodźcie, chodźcie. Jeszcze później się przywitamy. Teraz słuchajmy słowa. Dziewczyna ta została zgwałcona, tak? A ten człowiek poniósł śmierć. Pamiętamy z Biblii? Ot, fajna rada była, nie? Posłuchał rady bezbożnego. I teraz w przypowieści Salomona, pierwszy rozdział, 10 werset mówi tak. Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Jeżeli mówią, chodź z nami, zaczajmy się, aby przelać krew, zaczatujmy bez przyczyny na niewinnego, pochłoniemy ich jak kraina umarłych, żywcem i cało, jak tych, którzy wstępują do otchłani. Zdobędziemy różne kosztowne mienie, napełnimy nasze domy łupem. Albo weźmiemy łatwy pieniądz będzie przed nami. Tak mówił mój znajomy pastor kiedyś, bo taki jeden tutaj z ArtB, była taka spółka, która obrobiła rekord Polski, popełniła w łupieniu państwa w tamtym czasie. I to niestety wierzący ludzie w tym mieli udział. I ten pastor, jak usłyszał, że będzie łatwy pieniądz, to się wystraszył, bo kto chce szybko dojść do bogactwa, nie uniknie kary, Biblia mówi, tak? Kto stopniowo gromadzi, pomnaża swój majątek. Biblia tak mówi. I on mówi, wiesz, ja dziękuję, nie wchodzę w to. Całe szczęście, bo w gazecie byłoby jego nazwisko. Niedługo trwało to szczęście. Duże pieniądze, łatwo zdobyte. Tak? I ci tutaj radzą, na przykład 14 werset. Zwiąż swój los z naszym, wszyscy będziemy mieli jedną kiesę. Synu mój, nie idź z nimi ich drogą. Wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki, gdyż ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać krew. I w 4 rozdziale tych przypowieści, 14 werset. Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi. Są ludzie źli. Można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy źli z jednej strony, ale są naprawdę arcymistrzowie zła. Podli, podstępni. Jak można było tak postąpić, ktoś pomyśli z kimś, no dla takiego człowieka to jest żaden problem tak postąpić. I dalej czytamy, unikaj jej i nie wchodź na nią. Odwróć się od niej i omiń ją. Bo nie zasną, dopóki nie popełnią czegoś złego. a sen ich odleci, jeżeli nie doprowadzą kogoś do upadku. Bo chleb, który jedzą, to chleb bezeceństwa, a wino, które piją, to gwałt. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc, nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. Chodzą w ciemności i nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. Wracając teraz do psalmu pierwszego, wracamy do psalmu pierwszego, czyli nie stać na drodze grzesznika. To było trzy rzeczy w pierwszym wersecie wymienione, które wystrzega, których wystrzega się człowiek pobożny. Po pierwsze, nie idzie za radą bezbożnych. Po drugie, nie stoi na drodze grzeszników, czyli omija takie drogi. Omija drogi. To nie chodzi o brak miłości do grzeszników. To jest coś innego. Chodzi o drogę, styl życia grzeszników. I trzecie, nie zasiada w gronie szyderców. Niektórzy ludzie lubią tylko się śmiać z innych ludzi. Nabijać się po prostu. Szukać, z kogo by tu można się pośmiać. To jest typowe szyderstwo. Chrześcijanin ma inną misję. Kogo uratować, komu pomóc, kogo wesprzeć, kogo podnieść na duchu, mieć mowę zaprawioną solą, a nie błazeńską mowę na przykład. Zupełnie inny styl. Zupełnie inny styl. I drugi werset mówi bardzo ciekawie jeszcze o tym pobożnym. Lecz ma upodobanie w prawie Pana, w zakonie, czyli w prawie Pana, i prawo jego rozważa dniem i nocą. To znaczy nie śpi. Taki, to są ludzie, co nie śpią w ogóle. Jak... nie, na pewno nie. Ale w każdej sytuacji, gdy jakakolwiek myśl przychodzi do nich, oni ją filtrują przez Boże Słowo. Filtrują, czy to jest miłe Panu. Tak? Taki filtr my mamy w liście do Filipian. Zajrzyjmy 4 rozdział listu do Filipian, żeby zobaczyć praktyczną stronę rozważania Słowa Bożego dniem i nocą. Jedni ludzie szukają u innych rady. I obojętnie tam, wierzący, niewierzący, wszystko im jedno, kto im będzie radził. Styl, który Biblia propaguje, to jest zobaczyć, co mówi Pismo. Takie pytanie apostoł Paweł zadał, bardzo ciekawe. Ale co mówi Pismo? I to pytanie powinniśmy zapamiętać na całe życie. Co Biblia mówi na ten temat? Co mówi żywe słowo? I w liście do Filipian w 4 rozdziale od 6 wersetu. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Już zaczyna działać ten filtr do naszego, na nasze myśli. Może to się zdarzyć w nocy. Mieliśmy jakiś zły sen, albo może nie możemy zasnąć, bo w ciągu dnia czymś tam coś się stało i teraz się nam przypomniało. Jest troska, przychodzi troska. Ja chcę zapytać, czy komuś pomogło w załatwieniu problemu to, że się martwił? Czy się zamartwiał na śmierć? Ile to pomogło w rozwiązaniu problemu? Możemy powiedzieć, że nic, a nawet jeszcze gorzej było. Dlatego, że byłem już nie sobą, popełniałem wtedy błędy, zgadza się, krzywdziłem innych ludzi po drodze i robiła się jeszcze gorsza kołomyja z tego wszystkiego. Dlatego pierwsza rzecz to troskę, zmartwienie, które jest grzechem, trzeba powiedzieć. To, co tu pisze w 6 wersecie, to nie jest taka pobożne życzenie apostoła. On mówi, no bracia tam, wiecie, tam niektórzy się niech troszczą, inni się nie troszczą tam. Jak wyjdzie, no, co zrobić? No, a takie życie jest. Ja was rozumiem i tak dalej. Nic z tych rzeczy. To jest rozkaz. Nie troszczcie się. To jest tryb rozkazujący tutaj, zabraniający zamartwiania się i tłumaczący, że to jest grzech. I trzeba od razu przez ten filtr odrzucić. Troska też jest bałwochwalstwem w tym sensie, że my przewidując nieszczęście jakieś, jakiś czarny scenariusz, uważamy, że lepiej wiemy od Boga. My nie wiemy, co będzie później. Możemy tylko przypuszczać. Bóg wie lepiej. Zgadza się? I to jest odzieranie Boga z Jego chwały. Dlatego jest straszne. Nic dziwnego, że się wtedy strasznie źle czujemy. Tracimy pokój i jesteśmy do niczego i może ktoś całą noc nie może spać. Troskę trzeba zostawić. I apostoł sugeruje, jakie kroki tutaj do tego, żeby to zostawić. Co by to nie było, we wszystkim, jakie by nie było oskarżenie, jakie by nie był atak na myśli, to mam modlitwę. On mówi, w modlitwie do Boga trzeba przyjść, w modlitwie, w rozmowie z Bogiem, dalej w błaganiach i co na końcu? Z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. W modlitwie modlimy się i te prośby powierzamy Bogu, ale my mu dziękujemy, bo wierzymy, jaki on jest. Przypomnijmy, nasze usprawiedliwienie jest z wiary. Abraham tak został usprawiedliwiony i to jest siła usprawiedliwienia. To jest rozwój, dalsza nauka, można powiedzieć, o sprawiedliwości, którą teraz tutaj zaczynamy. Tak? My możemy Bogu dziękować. Biblia w ogóle mówi, że dziękujcie za wszystko. Jest straszny problem, jeżeli człowiek zapomina. Najpierw modli się, a później nawet nie podziękuje Bogu, gdy widzi wysłuchane modlitwy. To jest straszne, trzeba powiedzieć. Okropne. I powinno być w nas dziękczynienie, uwielbienie Boga, chwalenie Go za to, kim On jest. I wtedy zostawiamy te nasze troski u Boga. Odrzucamy, nie idziemy spać z nimi, nie bierzemy ich do łóżka, można powiedzieć, że niby się pomodliliśmy, a troski dalej zostały w łóżku razem z nami. To jest do niczego. To nie o to chodzi. To jest pierwszy krok. 7 werset teraz. A pokój Boży, który przewyższa serc, przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie, Jezusie. Czyli właśnie gdy te troski składamy, pokój strzeże nas i myśli, i serca, tak? I 8 werset. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe. To jest filtr. Prawdziwe jest to, co ja myślę. Czy to hipotezy są? Tak? Co ciekawe, niektórzy prości ludzie, niewykształceni często, tak lubią w hipotezach się poruszać, w urojeniach jakichś. I wtedy bardzo źle się czują. Dalej, co poczciwe, co sprawiedliwe, uważajmy na to w naszych myślach. Co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Tak? To jest, dalej jest mowa o czynieniu też, że czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Czyli wprowadzamy to później w czyn, ale żeby czynić, to trzeba zacząć odpowiednio myśleć. Żadne czynienie, każde czynienie, można powiedzieć, jest poprzedzone jakimś myśleniem. Złe myślenie, złe czynienie wyjdzie. Poprawa myślenia, poprawa czynienia następuje. Dlatego walka u nas toczy się o myśli i o przemianę myślenia. Tak? Bóg chce przemieniać nasze myślenie, aby nasze myśli były myślami Chrystusowymi. Teraz można zrozumieć, dlaczego prawo Jego rozważa dniem i nocą. Dlatego, że na różne rzeczy reaguje to, co mówi, ale co mówi Pismo, co mówi Słowo. Sytuacja wygląda beznadziejnie, ale ja mam modlitwę, mogę przyjść do Boga i teraz może Bóg być uwielbiony przez to, tak? Mogę oddać Bogu chwałę także moim czynem. I pomyślcie o tym. Wielu ludzi, ja pamiętam, jak kiedyś na społeczności, gdzieś byłem w jednym mieście i ktoś przyszedł po pracy, zmęczony, ledwo żywy i się modli, mówi, Boże, chcę Cię uczcić. Ja nie wiem, czy ja tam w modlitwie człowiek powiedział, czy zaraz się nie pomylę, coś, nie nabredzę w tej modlitwie, ale tak Cię kocham, Boże, że nie mogę nie oddać Ci chwały. Gdy tymczasem wielu ludzi uznaje, że nie musi nawet przyjść na tę społeczność, bo jest zmęczony. A ten przyszedł i jeszcze oddał Bogu chwałę. Widzę ludzi cierpiących czasami, żony walczące o mężów, którzy gdzieś tam latami są alkoholikami na przykład. Widzę je, jak są przeniesione do innej rzeczywistości, chodzą w Chrystusie, chodzą w Duchu. I chodzenie w Duchu właśnie związane jest z tym, że my Słowo Boże stawiamy przez swoje oczy dzień i noc, można powiedzieć. Że zawsze, gdy przeciwnik próbuje nas atakować, czy jakieś nasze własne myśli złe chcą przyjść do nas, my je odganiamy w autorytecie Jezusa. I my mamy moc od Boga, żeby przeciwstawić się złym myślom. Trzeba o tym wiedzieć. Wracamy do psalmu pierwszego. Trzeci werset mówi, co się dzieje u takiego człowieka. Jeszcze chcę powiedzieć tak, że rozważanie słowa, systematyczne rozważanie słowa jest niezbędne w naszym życiu, żebyśmy wiedzieli, jakie zająć stanowisko wobec różnych rzeczy. My musimy zająć stanowisko, zanim to do nas przyjdzie. My musimy wiedzieć wcześniej, niż to naskoczy na nas po prostu. Teraz żyjemy w takich czasach, gdzie mnóstwo strasznych, dziwnych nauk jest. Herezji, głupot. Po co nam wchodzić w to i ktoś powie, no i na sobie wypróbuję. No a czasami możesz nie przeżyć. Ja kiedyś wypróbowałem walkę duchową. Ledwo z życiem uszedłem. Na przykład. No. Można wiele innych rzeczy próbować, wypróbować, ale nie jest to rozsądne. Lepiej najpierw poznać ze Słowa Bożego, zobaczyć, co Bóg mówi i wtedy mieć jasne stanowisko i dać odpór temu. I ominie nas kupę nieszczęść, kupę rozczarowań i różnych innych rzeczy, które są bardzo przykre dla człowieka wierzącego. Trzeci werset mówi, co się dzieje w życiu takiego człowieka Bożego. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Przypominam psalm pierwszy, tak? Trzeci werset. Wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Mamy w Olecku parę takich fajnych drzew. Przy mnie rośnie, przy bibliotece rośnie wielka brzoza. Piękna brzoza, taki pień wielki, rozłożyste konary. Jak jechałem kiedyś do Moskwy, to widziałem takie brzuski, które były tak, ja bym objął tak, no po prostu pełno takich cienkich brzuzek. Nie widziałem, że mogą takie w ogóle brzozy istnieć, takie cienkie, jedna przy drugiej gęsto rosnące. A tu stoi samotna, jedna brzoza, nie potrzebuje żadnej innej brzozy, nie ma konkurencji i się rozrosła. Że hej, w parku u nas pomnik przyrody, dąb stoi, ale jeszcze przy dawnym bazarze w ogródku u ludzi stoi taki dąb, że się w głowie nie mieści. Ja czasami idę, tak podziwiam, patrzę i mi się przypomina Boże Słowo. Właśnie to, co tu czytamy. W dobrym miejscu zasadzony, ufający Bogu, polegający na Jego obietnicach, posłuszny Bogu, wierny Bogu. Toczący walkę, bo przeciwnik chce mnie wyprowadzić z tego, żeby być wierny, ale mogę być tak jak symbolicznie to drzewo, bo to jest poezja. Psalmy też są poezją, tak? Przecież żaden człowiek nie jest drzewem gdzieś tam zasadzonym nad strumieniami wód. Tu mamy obraz poetycki w tym momencie, ale nad strumieniami wód korzenie jego są mocno zasadzone. My mamy być zakorzenieni w wierze w kogo? W Chrystusa, tak? List do Kolosan mówi. Utwierdzenie w Nim, utwierdzenie w Słowie. Co to znaczy też utwierdzenie? Chodzi o to, że przychodzą próby, przychodzą doświadczenia. I wtedy my możemy poznać moc modlitwy też. Możemy doświadczać Bożego pokoju w chwili walki i zmagania. Możemy doświadczać Bożej pomocy w dynamicznym życiu, można powiedzieć, ale też w nudnym życiu. O, chcę to powiedzieć. Możemy prowadzić spokojne, nudne życie. Ktoś by tak nazwał. Zmywanie naczyń, dobrze sedes wyszorować, mieć tę radość, że teraz to się błyszczy. Pokonać gdzieś lenistwo w czymś, gdzie byliśmy jakimiś niedbałymi, lenichami jakimiś. Czy jeszcze tam no, mało fachowo coś robiliśmy. Wiecie, jaka to radość jest? Naprawdę. I wszystko, że dla Chrystusa. Ten człowiek, który kiedyś był w fabryce, miał nudną pracę do kręcania śrubek. Jak zobaczył w Biblii, że praca ma być dla Chrystusa, mówi, kolejna śrubka dla Jezusa. I dokręcał to z radością. Możemy robić różne rzeczy, których świat nie może robić. Może chcieliby, ale wolą iść na piwo z kolegami gdzieś, coś tam zafajczyć albo coś tam innego zrobić. Jakieś głupiej muzyki słuchać, a tutaj możesz gdzieś kajakiem z rodziną sobie pływać i tak dalej, czuć się szczęśliwy, wielbić Boga po prostu i robić jakieś różne rzeczy, proste czynności, o których nauczali apostołowie, że właśnie tak macie żyć. To jest wasz styl życia i we wszystkim żyje dla Boga. I okazuje się, że Bóg tak dużo mi dał, że tak niewiele w pewnym sensie potrzebuję nawet, żeby być szczęśliwy. Nie od ilości dóbr zależy czyje życie, to przypominają się słowa Jezusa, tak? I wszystko, co uczyni, powiedzie się, ale co on uczyni, ten człowiek taki? Jak myślicie, co on uczyni? Pojedzie do Paryża na wycieczkę, albo może na Karaiby, może do Chorwacji teraz pojedzie. Na przykład, że o to chodzi. A otworzy 10 biznesów, tak? W Rosji tam będzie miał układy gdzieś, u Trumpa gdzieś będzie miał jakąś funkcję czy inne. No co myślimy? Jak to będzie? Nie o to chodzi tutaj. Tu mi się przypominają słowa Pana Jezusa. To jest Ewangelia Jana, 15 rozdział. Chodzi o życie z Bogiem. My powinniśmy z życia z Bogiem mieć największą satysfakcję. I 15 rozdział, 7 werset, Jezus mówi tak: jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Tak to właśnie jest. To jest uzupełnienie do tego, co tam było. Właśnie, jeśli będziemy trwać w Chrystusie, nasze serce będzie przy Nim, słowa Jezusa trwają w nas, to by nie prosimy o głupoty, nie prosimy o rzeczy, które mogą nas zniszczyć, nie prosimy według zechcianek świata i nie stajemy w zawodach, kto będzie bardziej błogosławiony. W Polsce słyszałem, że były takie zawody w niektórych miastach i niektórzy brali 3 etaty, wiecie, żeby udowodnić, że są bardziej błogosławieni niż inni bracia. No jak z każdego jeszcze dziesięcina oddana i tak dalej, to nie tak łatwo się dorobić, to jest, trzeba naprawdę dzień i noc prawie pracować. I odwrócono u takich ludzi psalm pierwszy, że rozważa prawo Pana dniem i nocą, to pracuje dniem i nocą. Taki już. A żeby udowodnić coś, niektórzy mało się nie wykończyli ludzie od tego udowadniania. Ja nic nie muszę udowadniać osobiście. Bóg jest moją chlubą, moją chwałą i ludzie mogą oglądać w cierpieniu, w radości moje życie, tak samo jak życie każdego innego wierzącego człowieka. I nie staję do żadnych takich zawodów, to nie są moje zawody. Moje zawody to jest o moje uświęcenie, o to, żebym głębiej był w Słowie, żebym zwyciężał w walce o myśli, żeby moje myśli były przemieniane, żeby więcej chwały dla Boga było oddane. To jest moja walka, to jest mój bój, który staczam, tak? I wracając do psalmu pierwszego, 4 werset ostrzega: nie tak jest z bezbożnymi. Oni nie rozważają Bożego Słowa. Dla nich Boże Słowo nie ma znaczenia. Nawet jeżeli je czytają, to aby tylko sobie przeczytać. Ale rady, za którymi idą, to są rady bezbożnych. Stoją na drodze grzeszników, zasiadają w gronie szyderców, nie mają upodobania w Słowie Bożym i nie rozważają tego Słowa. Konsekwencje tego są straszne, dlatego że są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Gdzie wiatr zawieje, tak? Tam miotany uczuciami, innymi tam sytuacjami. Zależnie, czuję się błogosławiony w zależności od pogody. Jak pogoda dobra, błogosławiony. Jak niedobra, to niebłogosławiony. Jak dobra praca, błogosławiony. Jak słaba praca, niebłogosławiony. I w ogóle taka huśtawka, ona jest możliwa nawet u wierzącego człowieka, który zaniedbuje to, co tutaj radzi Boże Słowo. Słowo Boże wzywa nas do pewnych decyzji. Dzisiaj widzimy wyraźnie decyzja o zmianę myślenia. Decyzja, żeby filtrować nasze myśli przez Boże Słowo. To, co czytaliśmy w Filipian 4 rozdział, warto o tym zapamiętać. Ten fragment, że to jest po prostu dla nas być lub nie być. Albo życie będzie obfite tutaj, prowadzone przez nas, albo będzie byle jakiej jakości życie. I to jest straszne wtedy, tak? I piąty werset, dlaczego te cztery wersety, czwarty, piąty i szósty dla nas są ważne? Dlatego, że my mamy wiedzieć, widząc bezbożnych, różnych ludzi, pysznych często, wyniosłych, zadowolonych niby i tak dalej, że oni stoją na śliskim gruncie, ci ludzie. I powinniśmy o nich się modlić. My pamiętamy, dzisiaj czytaliśmy werset, że Bóg wskazuje drogę grzesznikom. Może nas użyć do tego, żebyśmy złożyli świadectwo. Ale jeżeli my będziemy tylko cmokać, jak oni bogaci, gdzie oni to nie pojechali i tak dalej, co oni tam nie zrobili, i będziemy im przyklaskiwać i mówić ohoho, ajajaj, ahahaha, a jeszcze pójdziemy do domu i powiemy: Boże, co ze mnie za jakiś matoł w ogóle, biedak. No ja jestem z torbami idę, no w ogóle, no co to jest za życie i co to się stało? No Biblia mówi, takiego biedaka to nikt nie słucha. Tak, to jest, znana jest opowieść o kaznodziei, który miał problemy finansowe akurat i z jakimś milionerem rozmawiał. Wystarczyło jedno słowo: ja potrzebuję trochę pieniędzy, dolarów. On mógł wyjąć z kieszeni mu takiego papucia i dać. Nawet by nie poczuł, że coś stracił. Ale ten opowiadał, jakie ma bogactwo w Chrystusie, i ten milioner mówi: ja panu zazdroszczę, pan jest bogatszy ode mnie człowiek. I tak to właśnie jest. Czyli wybór jest przed nami. Jaki rodzaj życia wybierzemy? Niech nikt nie myli tego z modlitwą o przyjęcie Jezusa. Jest taka modlitwa oczywiście, ale są jeszcze decyzje w życiu. Są decyzje, jest styl życia. My po takiej modlitwie, jeżeli ktoś miał, nawet był ochrzczony, różne rzeczy mogły być w życiu człowieka wierzącego. Może się okazać, że życia Bożego u nas brakuje, że ciągnie nas do złego, i dlatego wtedy Bóg wskazuje drogę grzesznikom. Co to znaczy? Trzeba się upamiętać, trzeba przyjść do Boga, wystraszyć się, że mogę być jak plewa, którą wiatr roznosi, wystraszyć się, że nie ostoję się na sądzie, że będzie sąd. Nie myślmy sobie, że będziemy żyć nie wiadomo ile, nie będziemy żyć 1000 lat, czy 966, czy coś w tym stylu. Raczej wątpię w to. Tak? Ostatnio zmarła jakaś najstarsza Polka. Ile ona miała? 112 lat. No 111 czy 112. No. Ktoś tam żył 122 na świecie, czy coś w tym stylu. Warto o tym pamiętać. A psalm mówi 70-80 lat życie nasze, jak sił starczy 80. No i teraz pytanie, czy będzie pożytek z nas na tej ziemi? Czy oddamy chwałę Bogu z naszego życia na tej ziemi? Tak? I nie ostoi się na sądzie, nie ostoi się w zgromadzeniu sprawiedliwych, to nie pomoże często wybór innej wspólnoty. Ludzie idą dalej, chodzą na drodze bezbożnych, wybierają inną wspólnotę i się okazuje znowu to samo. Znowu nie dam rady wyrobić, bo trzeba przyjść do Boga głębiej. Bóg zachęca nas do tego i obiecuje, że może przenieść ciebie w taki stan błogosławionego, który jest przeniesiony do innej rzeczywistości. Nie jest to rzeczywistość marzyciela, dlatego że Bóg wypełnia swoje obietnice i nasza ufność do Niego rośnie, nadzieja rośnie, dlatego że widzimy wypełnienie wielu obietnic Boga w moim życiu, już nie tylko w Biblii, ale widzę w moim życiu. Widzę to wypełnienie w życiu różnych ludzi. Dla mnie jest normalne to niedawne świadectwo, które Magda miała o błogosławieństwie finansowym. Dla mnie jest normalne. U takiego człowieka, który tak żyje z Bogiem, to jest normalne świadectwo. I jeszcze na koniec, droga bezbożnych wiedzie donikąd. Nie wiesz, dokąd idziesz, nie wiesz, na czym możesz się potknąć, chodzisz w ciemności, to takie szczęście będzie? Zastanówmy się tylko nad tym, bo niektórzy ludzie myślą, że ktoś tam gdzieś szczęśliwy. I z drugiej strony można marnować lata. Szkoda zmarnowanych lat, ja wam powiem. Ja dziękuję Bogu, że nie miałem przerwy w życiorysie. Żyję jako chrześcijanin z 30 lat w Chrystusie. Nie miałem żadnego roku przerwy w życiorysie chrześcijańskim. Żyję z Bogiem i pamiętam dzień przyjścia do Chrystusa. I dla mnie dzisiaj też Jezus jest tak bliski, jak wtedy, gdy On przyszedł i zmienił moje życie. gdy stał się moim Panem i Zbawicielem, i mogę Go wielbić tak samo jak kiedyś i mogę z radością wspominać ten czas i dziękować Bogu, że to było prawdziwe narodzenie na nowo, za życie, które On mi dał. I każdy może też tak podziękować, kto naprawdę poznaje Chrystusa, kto naprawdę narodził się na nowo. A jeżeli czegoś brakuje, to my dzisiaj tu świadczymy z tego miejsca, że można przyjść do tego Boga. My dzisiaj słyszeliśmy też w modlitwach. Wiele modlitw było. Były modlitwy, które dziękują Bogu za to, kim On jest. Bóg jest dobry. Wskazuje drogę grzesznikom także. On kruszy nas. Przyjdź, uznaj swoją winę, Biblia mówi. Wyznaj swoją winę Bogu. Przed Bogiem poświęć czas na Boże Słowo, na przemianę życia według Bożego Słowa i swoich myśli. I zobaczysz rezultat. Powstańmy, podziękujemy Bogu za tę drogę, którą On nam wskazuje. Panie, dziękujemy Ci z całego serca za drogę, którą Ty wskazujesz dla nas. Że to, co mamy w tym psalmie pierwszym, także potwierdza nauka apostolska, potwierdza Nowy Testament. My dziękujemy Ci za to, że w Chrystusie mamy tę drogę. On jest dla nas tym skarbem z nieba. W Jego wierze możemy wzrastać, umacniać się i On jest tym, który zapłacił za nas cenę, za nasze grzechy, za nasze nieprawości. Dziękujemy Ci za pełne Twoje zwycięstwo, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że Ty przyszedłeś, aby owce Twoje miały życie obfite. My tego pragniemy, Panie, dla naszych braci, dla naszych sióstr, dla każdego, kto będzie słuchał tego kazania, także kto dzisiaj słucha tego słowa i który oddaje Ci chwałę, że rzeczywiście to prawda w Chrystusie. Życie jest obfite. Twoje słowo jest prawdą, Panie. Ty nie kłamiesz, Ty mówisz prawdę. Ty dotykasz naszego życia. Ty błogosławisz, Panie. Ja dziękuję Ci za doświadczenia, próby, Panie, za Twoją mądrość w tym wszystkim, za Twoje prowadzenie i dziękuję Ci za Twój Kościół. Dziękuję Ci za tych ludzi, którzy też często są jak drzewa, zasadzone nad strumieniami wód. Za Bożych nauczycieli, za proroków, za ludzi Bożych, ewangelistów, za pasterzy, Panie. My dziękujemy Ci, Ojcze, i za pierwszych apostołów dziękujemy Ci, na których nauce możemy być zbudowani dzisiaj, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, i chcemy być też jak to drzewo nad strumieniem, które czerpie z Chrystusa, które czerpie z Boga, który w roku posuchy się nie prasuje i nie przestaje wydawać owocu. My dziękujemy Ci za to, że takie życie jest możliwe, Panie, i prosimy Cię, abyś w tym procesie nam ciągle to przypominał. My ciągle chcemy pamiętać o fragmencie z listu do Filipian, o filtrze myśli. My chcemy pamiętać o tych słowach z pierwszego psalmu. Niech one będą zapieczętowane w naszych sercach, abyśmy mogli wzrastać Tobie na chwałę, Boże. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Alleluja.